Temat naszego spotkania brzmi w następujący sposób. Benedykt XVI, 1927-2022. To te dwie daty, które stanowią pewnego rodzaju klamrę, w której zawiera się życie papieża Benedykta XVI, który jakże dla wielu spośród nas był wyznacznikiem, był wzorem, był również ojcem świętym, który przewodził nam, który również wskazywał różnego rodzaju kierunki w dążeniu do Jezusa Chrystusa, w dążeniu również do rozwoju swojej wiary. Mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania z księdzem profesorem Piotrem Orszakiem o tym wymiarze, zwłaszcza teologicznym wymiarze nauczania Ojca Świętego, tym niezwykłym dorobku jego życia, ale również tym wymiarze nie tylko takim naukowym, w sensie ekskatedra, w sensie takim zamkniętym w salach wykładowych, ale jakże był to dorobek egzystencjalny, przenikający w nasze tu i teraz, w naszą codzienność i jakże praktyczny wymiar tejże teologii Ojca Świętego Benedykta. Pragniemy kontynuować nasze spotkanie. Niezmiernie miło mi jest powitać na antenie Radia Maryja naszego gościa, którym jest ksiądz profesor Jerzy Szymik. Bardzo serdecznie witam, księże profesorze.
Bardzo serdecznie też ojca witam i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Kwoli przypomnienia, zobrazowania postaci naszego gościa, ksiądz profesor jest teologiem, poetą, publicystą, profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2004-2014 był członkiem Watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. To w naszym dzisiejszym temacie ma kluczowe znaczenie. Z kolei w latach 2015-2019 był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. srebrnego medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, nagrody Feniks w kategorii nauk kościelnych za trylogię Teologia Benedykta. To również niezmiernie ważne w naszym dzisiejszym temacie, jak i nagrody dziennikarskiej Ślad. Księże profesorze, cieszę się i jest mi niezmiernie miło, że będę mógł również wsłuchać się w właśnie te treści związane z papieżem Benedyktem. Chcemy Ojca Świętego nieustannie odkrywać. Chcemy poznawać jego postać, jego nauczanie. Chcemy również i żyć tym nauczaniem. I tak spośród tego wielkiego bogactwa Ojca Świętego, mówiliśmy właśnie o tym dorobku teologicznym i z pewnością jest on niesamowicie wielki. Mówiliśmy o tym, że był myślicielem, że był również takim wnikliwym analitykiem współczesności. Pragniemy również zwrócić uwagę może na wstępie naszego dzisiejszego spotkania na niezmiernie ważną rzeczywistość, jaką jest jego osobiste doświadczenie wiary. Wiary papieża Benedykta. Wiary również traktowanej bardzo w taki sposób egzystencjalny. Józef Ratzinger nieprzypadkowo zafascynowany był świętym Augustynem, który przecież jako pierwszy wniósł do teologii chrześcijańskiej tak olbrzymi ładunek uczuciowości, wskazując na konieczność głębokiej, takiej wręcz intymnej więzi z Panem Bogiem. I tutaj pośród tych takich wymiarów nauczania, życia papieża Benedykta Józefa Ratzingera zwróćmy uwagę i na ten, który związany jest właśnie z tą uczuciowością, z tą delikatnością. Taki pewny motyw, nawet poetycki, który pojawia się u Józefa Ratzingera. Bóg, Chrystus, trzymający człowieka za rękę. czasem nawet nam tak jakoś nie przyszłoby do głowy łączyć takiego wymiaru, takiej wielkiej uczuciowości, delikatności, takiej też i prostoty w wyznawaniu swojej wiary właśnie z profesorem, z katedrą, z tak wielkim teologiem, jakim był Józef Ratzinger. A jednak, księże profesorze.
Tak, ojciec, to słuchałem uważnie tego wszystkiego, co ojciec tutaj we wstępie do naszej rozmowy zaakcentował, jeśli chodzi o postać i dzieło Benedykta XVI. I właściwie żadnej z tych myśli nie chcę zakwestionować, a niektóre chciałbym podkręcić, że tak powiem. To znaczy taka sprawa, powiedzmy, augustyńskości teologii Benedykta XVI. Ona oczywiście, jak ojciec bardzo słusznie zauważył, ona jest związana ze sferą uczuć, których to Benedykt XVI absolutnie nie wypierał, ale wprzęgał je w wielką służbę wiary i rozumu. Natomiast jeżeli chodzi o Augustyna, to jeszcze warto tutaj podkreślić rolę słowa. Znaczy, Augustyn był mistrzem słowa. On w tej łacinie jego czasów był w stanie wyrazić, że tak powiem, wszystko w sposób i jędrny, i plastyczny. I do takiej właśnie szkoły Augustyna, tego mistrzostwa słowa, chodził Ratzinger, zwłaszcza młody Ratzinger. Dlatego, że on robił doktorat z myśli Augustyna. Obronił go zresztą we wczesnych latach 50., mając 20 parę lat. I ta augustyńskość potem się rzuciła nie cieniem, ale blaskiem właśnie na sposób, w jaki Ratzinger, potem Benedykt XVI, pisał. Znaczy, to było cały czas szukanie właśnie takiego wymiaru poetyckiego słowa po to, by to piękno, o tak, było w służbie prawdy. Także ten element mocnego przywiązania do Augustyna, powiem to nawet jeszcze mocniej, on był o wiele bardziej, powiedzmy, augustynikiem niż tomistą, co wcale nie znaczy, że było mu nie po drodze z teologią świętego Tomasza, wręcz przeciwnie, korzystał z dzieł świętego Tomasza, ale mentalnościowo, osobowościowo było mu bliżej do Augustyna. To jest oczywiste dla mnie, jako dla czytelnika tych ratzingerowych, benedyktowych dzieł. To jakby jedna sprawa, a druga, którą chciałbym jeszcze podkręcić, ojciec właśnie o niej nie tyle wspomniał, co ona się pojawiła w tym sensie, że z tej wypowiedzi ojca wynikało, że to bardzo taka jest syntetyczna osoba Benedykt XVI, to znaczy zrównoważona, że tam jest rozumność, wiara głęboka, uczuciowość. No, tego rodzaju syntezę mają najwięksi. Ja chciałbym podkreślić, że ten rodzaj równowagi, w moim głębokim przekonaniu, Ratzinger zawdzięcza bardzo prostej kwestii, a kluczowej dla życia człowieka, mianowicie normalnej, zdrowej, pobożnej rodzinie. On w takiej wyrósł, w takiej przyszedł na świat, w takiej się wychowywał, mimo że czasy były okropne, kiedy on dorastał, kiedy był dzieckiem, rozlewał się po Niemczech nazizm hitlerowski, wobec którego jego ojciec zresztą był w permanentnym sporze i z powodu tego sporu miał kłopoty zawodowe, a za tymi kłopotami zawodowymi szły kłopoty rodzinne, wiele przeprowadzek i brak awansu zawodowego, on był policjantem, ale ta rodzina była znakomita, to znaczy ona była trwała, pobożna, prosta, tradycyjna i myślę, że Ratzinger nieskończenie wiele zawdzięcza właśnie temu środowisku rodzinnemu, zwłaszcza w kwestii równowagi wewnętrznej. O tak. To może tyle na początek.
Serdecznie dziękuję. Księże profesorze, prawdziwym pięknem jest miłość Boga, która definitywnie objawiła się nam w tajemnicy paschalnej, pisał w adhortacji Sacramentum Caritatis Ojciec Święty Benedykt XVI. Kategorie piękna liturgii oraz miłości Bożej można też niewątpliwie rozpatrywać jako sposób obecności Ducha Świętego. Piękno. Piękno w nauczaniu, ale i w życiu Benedykta XVI. To również rzeczywistość niezmiernie istotna, na którą kładł nacisk, którą także i posługiwał się w tym, aby przybliżać Boga drugiemu człowiekowi.
Tak, estetyka teologiczna, czyli ta refleksja teologiczna nad kategorią piękna, nad fenomenem piękna, ona stanowi ważny dział refleksji teologicznej Benedykta XVI w ogóle. On jest autorem takiego obrazu, właśnie, bo to jest taki obraz plastyczny. On się pojawia kilkakrotnie w jego dziełach, w jego eseistyce teologicznej. Mianowicie to jest zwrot, który brzmi strzała piękna. On mówi, że piękno, spotkanie z pięknem ma siłę strzały właśnie, która rani człowieka, to znaczy wytrąca go z jego jakichś uładzonych takich przyzwyczajeń czy kolein, w jakich toczy się jego życie, i jest w stanie nim potrząsnąć człowiekiem i dać mu to, czego mu nie da goły rozum, logika, sama logika. I to jest bliskie tej starożytnej teorii katarzis, tego takiego oczyszczenia przez piękno, to Grecy lansowali. On to uchrześcijanił, schrystianizował, ochrzcił tę teorię i mówi, że po to jest piękno właśnie w chrześcijaństwie, w chrześcijańskiej kulturze, by pomagało człowieka, by raniło człowieka, by mu nie pozwalało jakby zasnąć, by go cały czas prowokowało do refleksji i do głębszego wejrzenia w sprawy Boże. W każdym razie bardzo polecam wszystkim naszym słuchaczom te pasma dzieła teologicznego Benedykta XVI, które dotyczą piękna, estetyki teologicznej, jak powiedziałem.
Papież Benedykt XVI z pewnością zostanie zapamiętany jako wielki przeciwnik zerwania, czyli twórca koncepcji hermeneutyki ciągłości, rozumianej jako szacunek, jako nawiązanie do tradycji w Kościele w kontekście drugiego soboru watykańskiego. Ale czy, księże profesorze, nie wyrażało się to także w takim szerszym spojrzeniu Ojca Świętego na świat, historię, czy w końcu na samego człowieka? Wielu uważa go za takiego współczesnego proroka, który potrafił jakże w sposób obiektywny, a syntetyczny również zdiagnozować te rzeczywistości, w których się znajdujemy, a jednocześnie potrafił dać pewnego rodzaju recepty na to, w jaki sposób aplikować pewnego rodzaju rozwiązania, aby wyjść z takich różnego rodzaju trudnych sytuacji.
Wiecie, ja go uważam to jest teza czy teoria niewymyślona na ten wieczór, ale rzecz, o której pisałem nieraz, między innymi w tej trylogii, o której ojciec tutaj wspominał, ona nosi tytuł Teologia Benedykta, że ja go uważam za najwybitniejszego diagnostyka naszej współczesności, za człowieka, który przejrzał, który zajrzał jakby tej współczesności pod podszewkę. On takie rzeczy wiedział o naszym tu i teraz. I tej wiedzy oczywiście nie zabrał do grobu, tylko on we wstrząsający, przenikliwy, przejmujący sposób ją podawał w wielu swoich tekstach. W każdym razie wiele diagnoz dotyczących naszej współczesności, które słyszę, to w porównaniu z tym, co on miał do powiedzenia o czasach dzisiejszych, to są zabawy chłoptasiów po prostu. To znaczy on to na takim poziomie głębi i teologii właśnie, no z perspektywy wiary on to wszystko diagnozował, że to naprawdę zapiera dech. Tak bym to określił. Także polecam również lekturę jego dzieł i jako diagnostyka współczesności. To bardzo ciekawe pasmo jego twórczości. To, co on miał na przykład do powiedzenia o Europie dzisiejszej, no to właśnie zapiera dech, tak.
To jednocześnie dla wielu budzi pewnego rodzaju sprzeciw, z którym Ojciec Święty no pewnie i niejednokrotnie się mierzył, bo te słowa były słowami prawdy, były słowami, wobec których no nie można było przejść obojętnie. I tak ksiądz profesor zauważył, Józef Ratzinger, Benedykt XVI świetnie odczytywał te znaki czasu, liberalizm, relatywizm, permisywizm współczesnego społeczeństwa, pewnego rodzaju detronizację Boga, która zachodzi w sercach wielu nam współczesnych osób. To wszystko jakże widział Ojciec Święty. Jego diagnozy odnosiły się do ideologii nazistowskiej, marksistowskiej i trafiały w samo sedno.
I liberalnej,
dokładnie. O gender chociażby, prawda? Tutaj o różnego rodzaju ideologiach on w sposób bardzo jasny się wypowiadał. Księże profesorze, tak analizując nauczanie Ojca Świętego, co go najbardziej bolało, ale przede wszystkim jaką daje na to odpowiedź, bo to myślę, że jest niesamowicie ważne.
No najpierw jeszcze może odniosę się do tego, co ojciec mówił w takim znaczeniu, że ojciec jednak zrobił to bardzo elegancko i eufemistycznie. To był człowiek przez swoich przeciwników znienawidzony. To miało wymiar no, walki na śmierć i życie. To znaczy to jest ten przypadek, który dotyka proroków. To polega na tym, że jeśli prorok wzywa do nawrócenia i jego idee sięgają bardzo głęboko w nasze życie, że to trzeba prorokowi zatkać gębę, trzeba mu zagipsować usta. Ostatecznie się proroków, i Stary Testament sporo na ten temat wie, ostatecznie się proroków więzi, kamienuje i zabija. Dokładnie, zdaje się, z tego powodu został zamordowany Chrystus. Że tego się nie dało słuchać. Bo trzeba było albo się nawrócić, albo się tego nie da słuchać. I to jest przypadek Benedykta XVI, moim zdaniem. To znaczy ten człowiek, mało na ten temat wiemy, bo to on był właśnie dyskretny i tak dalej, i cierpliwy, i rzekłbym święty. Natomiast myślę, że to był człowiek, który ogromnie dużo wycierpiał. Właśnie z tego powodu. On powiada, już teraz odpowiadam wprost na ojca pytanie, on powiada, że główną skazą współczesności jest coś, co on nazywał dyktaturą relatywizmu. To znaczy nie tylko relatywizmem. To znaczy każdy niech sobie żyje jak chce, każdy sposób i styl życia jest dobry i tak dalej, i tak dalej. Relatywizm, ale dyktatura relatywizmu. To znaczy nie wystarczy nam, że każdy może żyć jak chce, ale my tym stylem życia chcemy zawłaszczyć, zawładnąć tymi, którzy się z nami nie zgadzają. To jest relatywizm agresywny. To jest istota jego diagnozy, jeżeli chodzi o współczesność. Oczywiście to jest znacznie jeszcze szersze i nie pora tutaj na jakieś szczegóły, ale gdybym miał główny ten leitmotiv podać, to on byłby właśnie taki. Natomiast jakie jest panaceum, jaka jest recepta? Bo oczywiście Benedykt XVI, jak to najwięksi, nie ograniczał się tylko do diagnoz, ale podawał również receptę. Tą receptą jest prymat Boga. Znaczy to, że trzeba przywrócić Bogu należne miejsce w tych sferach życia osobistego i społecznego, z których został wyparty albo zepchnięty na dalsze miejsca. Bóg musi być na pierwszym miejscu. Jego ulubiona metafora, zresztą fenomenalna moim zdaniem, bardzo prosta, cudowna, to jest metafora guzika. Mówi, że z Panem Bogiem to jest tak, jak z zapięciem pierwszego guzika, powiedzmy w jakiejś szacie, powiedzmy w sutannie, która ma wiele guzików. Jak ten pierwszy guzik, ten pod szyją, zostaje źle zapięty, znaczy nie trafi do właściwej dziurki, pierwszy guzik, to cała reszta już będzie nieudana. Trzeba rozpiąć to wszystko i znowu zacząć od początku, zapiąć pierwszy guzik do pierwszej dziurki. I to jest Bóg. Jeżeli On jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na miejscu właściwym. To jest wspaniała metafora, ogromnie prosta, a wyrażająca bardzo wiele.
Spoglądając na pontyfikat Ojca Świętego, został wybrany na papieża w drugim dniu konklawę 19 kwietnia 2005 roku. Przyjmując imię Benedykta XVI, został on 265. papieżem. W czasie 8-letniego pontyfikatu odbył 24 zagraniczne wizyty apostolskie. Był także w Polsce w 2006 roku. Poprowadził 2 razy Światowe Dni Młodzieży w Kolonii, w Sydney. W 2011 roku z inicjatywy Benedykta XVI odbyło się spotkanie międzyreligijne w Asyżu. Umocnił i rozbudował kontakty ekumeniczne, międzyreligijne. Także ogłosił jakże ciekawe inicjatywy duszpasterskie, jak Rok Świętego Pawła, Rok Kapłański, Rok Wiary. Ponadto powołał do życia papieską radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Także spójrzmy na encykliki Deus Caritas Est, Spes Salvi, Caritas in Veritate. To taki w namiastce dorobek tegoż pontyfikatu, który, księże profesorze, czym się charakteryzował?
Dobrze ojciec zwrócił uwagę na te encykliki. To właśnie, bo mi ta rzecz o mało by nie umknęła. Mianowicie to jest troszeczkę tak jak z Janem Pawłem II. To znaczy ja myślę, że absolutną kwintesencją tego dorobku teologicznego i duszpasterskiego Jana Pawła II są jego 3 wielkie encykliki dotyczące tajemnicy Boga. To znaczy Dives in Misericordia, to Bóg Ojciec, Redemptor Hominis, to Chrystus, i Dominum et Vivificantem, to Duch Święty. Czyli ja myślę, że w tej trójcy encyklik zawiera się fundament, filary przesłania Jana Pawła II do świata swojego czasu. Może jeszcze katechizm Kościoła katolickiego też tutaj jest takim filarem. Natomiast w przypadku Benedykta XVI też jest taka wielka trójca encyklik. Deus Caritas Est, miłość, Spes Salvi, nadzieja, i Lumen Fidei, to już jest encyklika pisana, jak to się mówiło ładnie i trafnie, na 4 ręce. To znaczy właściwie to jest tak, że w 95% napisał ją papież Benedykt XVI, a podpisał ją już papież Franciszek. W tym sensie ona jest na cztery ręce, wprowadzając tam niewielkie nie tyle poprawki, co dopowiedzenia charakterystyczne już dla myśli papieża Franciszka, ale generalnie to jest encyklika autorstwa Benedykta, mimo że nie podpisana już przez niego. Także wiara, nadzieja, miłość, to jest odpowiednik tej trójcy encyklik Jana Pawła II. W tym znaczeniu porównuję oba te pontyfikaty, że one też się opierają na trzech wielkich, bardzo wielkich encyklikach, które są trwałym dorobkiem teologii. No, po wiek wieków jestem o tym głęboko przekonany.
Księże profesorze, spoglądając również na dobór imienia, to też nie jest bez znaczenia. To nakreśla pewnego rodzaju optykę, w której dany pontyfikat jest prowadzony, chociaż widzimy na przykładzie ojca świętego Franciszka i pewnego rodzaju takie sięgnięcie do ubogich, do tych, którzy są na peryferiach. To także było obecne w pontyfikacie papieża Benedykta, wcześniejszych papieży. No, ojciec święty Franciszek to jakby eksponuje, prawda? Jeśli chodzi o wybór akurat właśnie takiego imienia jak Benedykt, co to imię, na co ono sugerowało, jak to zostało także wypełnione w kontekście pontyfikatu Ojca Świętego?
Ojciec, on wyraźnie nawiązuje oczywiście do jednego z najważniejszych dla niego świętych, czyli do świętego Benedykta z Nursji. Zwłaszcza w tym zakresie, w jakim Benedykt z Nursji był twórcą czy reformatorem, czy powiedzmy obrońcą wszystkim po trochu cywilizacji europejskiej. Właściwie to, co zrobił święty Benedykt z Nursji w swoich czasach, w tym piątym czy szóstym wieku, na styku antyku i średniowiecza wczesnego, to, co zrobił Benedykt z Nursji, to chciał w swoim, taka jest w moim głębokim przekonaniu geneza tego imienia, chciał również dać współczesnemu światu, współczesnej Europie, ale i światu całemu, Benedykt XVI. To znaczy na nowo przefiltrować cywilizację, kulturę i urządzenie, że tak powiem, urządzenie świata, politykę. Rozumiem tutaj przez politykę nie walkę wyborczą, ale troskę o dobro wspólne. No to wszystko chciał przefiltrować przez to, co wnosi chrześcijaństwo do naszej ludzkiej rzeczywistości. Przefiltrować i zreformować. Znaczy jakby ten powrót do Boga w wielkim stylu Benedykta z Nursji. Poprzez namysł, poprzez głęboką modlitwę, poprzez pewien rodzaj takiego pokoju, który płynie z życia wspólnego. No, on na pewno był zapatrzony w tego wielkiego świętego i w moim przekonaniu ten zastrzyk, ten impuls, który dał naszej cywilizacji, naszej kulturze, był na miarę Benedykta z Nursji. Nie mam co do tego wątpliwości.
Serdecznie dziękuję, księże profesorze, za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Benedykt XVI, 1927-2022. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jerzy Szymik, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2004-2014, członek Watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach minęła 22, już za kilka chwil odbieramy pierwsze telefony.
Przykładem się stałeś szukania w
Hymn do świętego Benedykta wykonali Joanna Słowińska oraz Zbigniew Wodecki. 6 minut po godzinie 22, Benedykt XVI, 1927-2022. To temat naszego spotkania, a naszym gościem jest ksiądz profesor Jerzy Szymik, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zapraszam, nasze drogi radiosłuchacze, do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Maciej Knapik z Tuchowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Witam ojca prowadzącego, również znakomitego dogmatyka, profesora, księdza Jerzego Szymika. Jestem troszeczkę stremowany tym, że dozwoniłem się po raz pierwszy na antenę. Chciałem pogratulować Radiu Maryja oraz Telewizji Trwam za to, że tak wiernie zawsze trwała przy przekazie nauczania i treści papieża Benedykta XVI, także kiedy przeszedł na emeryturę. Natomiast z tych różnych wypowiedzi, które dzisiaj w rozmowach niedokończonych zostały poruszone czy przez księdza profesora Roszaka, czy również księdza profesora Szymika, przewija się również takie intuicje, przewijają się. Mianowicie, chciałem zwrócić uwagę na to, że Benedykt XVI niesamowicie stał na stanowisku, że trzeba wykazać rozumność wiary. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych przesłań, jakie nam zostawił właśnie ten wielki, święty papież, dlatego że to jest niesamowicie potrzebne właśnie w duszpasterstwie teraz, aby wyłuskać to, co najważniejsze i przekonać ludzi do tego, aby rzeczywiście potrafili tłumaczyć swoją wiarę, to, w co wierzą, żeby tę racjonalność wiary wykazywali na co dzień. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, w Duchowym Testamencie papieża Benedykta XVI jest takie stwierdzenie: trwajcie mocni w wierze. Zdaje się, że jest to chyba najważniejsze zdanie tego testamentu jako przesłanie dla całego Kościoła powszechnego. Pragnę przypomnieć, że takie słowa, te same słowa były hasłem pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski. Więc wielkie zobowiązanie stąd płynie dla nas, dla Polaków, aby to dziedzictwo Benedykta odkryć na nowo i nim się napełniać nasze serca wciąż i poznawać się. I trzecia rzecz. Przypominam sobie dokładnie homilię inauguracyjną Benedykta XVI. Jak wiele słów powiedział o takim bardzo ważnym dla niego znaku posługi papieskiej, jakim jest paliusz. Przysługuje on również wszystkim arcybiskupom, metropolitom, również papieżom, wszystkim do tej pory. Mam nadzieję, że jeszcze siostry zakonne tkają dla niego paliusz teraz, i że jeszcze zostanie nim przyozdobiony, ale myślę, że warto zapytać też na antenie o to, co było też i dla niego ważnym znakiem liturgicznym. Więc też bardzo bym prosił o to, aby ksiądz profesor Szymik tutaj te trzy aspekty starał się troszeczkę poszerzyć albo wytłumaczyć troszeczkę. Bardzo, bardzo będę wdzięczny za jego głos. Dziękuję za ten czas antenowy, za wysłuchanie moich kwestii. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, dziękujemy księże Macieju, serdecznie pozdrawiamy. Księże profesorze, prosimy.
Jak najbardziej. Bardzo księdzu Maciejowi dziękuję też za klimat tej jego wypowiedzi. Trzy sprawy, wszystkie dokładnie zapamiętałem. Może zacznę od tyłu. Na temat Pariusza nie mam za dużo do powiedzenia. Doskonale sobie również przypominam te wątki bogate, piękne, które się pojawiły w tym temacie w tej inauguracyjnej homilii Benedykta XVI. Ale sprawa, wydaje mi się, jest ważna, ale nie najważniejsza. Bardzo, bardzo ciekawe jest to, że to hasło pielgrzymki do Polski z 2006 roku jest właściwie takim clue, główną myślą tego testamentu. To jest fenomenalne i to zasługuje na jeszcze pogłębioną refleksję. Natomiast ja chciałbym się skupić na tym pierwszym jednak wątku, bardzo ciekawym, nie tylko jakby odpowiadając czy poszerzając tę refleksję księdza Macieja, ale z troską też o wszystkich, którzy nas słuchają, o wszystkich radiosłuchaczach, bo to jest kwestia, która się nie pojawiła w naszej tej pierwszej półgodzinnej refleksji, a ona jest kluczowa dla myśli Benedykta XVI. Otóż rozum i wiara, oczywiście. Mało rzeczy, mało tez było w stanie wprowadzić Benedykta XVI w taką irytację. Ja czułem to w niejednym jego tekście, jak teza deistów, że wiara jest czymś irracjonalnym. To była jak płachta na byka. On na to reagował emocjonalnie również. Znaczy aż tak mu zależało na tym, żeby pokazać, że rozum i wiara do siebie głęboko przynależą. I on to pokazywał z obu stron jednocześnie i z obu stron bardzo głęboko. Mianowicie jedna strona to jest ta, że rozum bardzo potrzebuje wiary, żeby się nie udławił własną genialnością. Wiara rozum poszerza, uczył. Jakby nie pozwala mu skupić się jedynie na tym, co jest mierzalne, widzialne, słyszalne, znaczy na powiedzmy osiągnięciach nauk przyrodniczo-matematycznych, ale wiara uczy rozum, że jest świat większy niż jego możliwości. I to jest błogosławione dla rozumu, uczył Benedykt XVI. Ale też i odwrotnie. Wiara koniecznie potrzebuje rozumu, żeby nie popadła w irracjonalizm, żeby się nie stała magiczna. I geniuszem chrześcijaństwa jest właśnie to, że skupia w syntetyczny sposób obie te wielkie moce ludzkie, wiarę i rozum. Zresztą zawsze przy tej okazji wychodził od prologu świętego Jana, tekstu bardzo bożonarodzeniowego, podkreślając, że to pojęcie logos, greckie pojęcie logos, którym święty Jan nazywa drugą osobę Trójcy Świętej, Syna Bożego, który się wciela. Logos sarx egeneto, słowo stało się ciałem. My to tłumaczymy jako słowo, ale on bardzo mocno podkreśla, że w sensach pojęcia logos również mieści się, w znaczeniu pojęcia logos, mieści się nie tylko słowo, ale rozum i sens. Znaczy to słowo, o które chodzi w logosie, jest rozumne i sensowne. Znaczy rozumne i jako takie przynoszące sens. I tym jest Chrystus. Także wiara i rozum to wielki temat jego teologii i świetnie, że to ksiądz podkreślił. Może tyle.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii. Ja mam takie pytanie na temat stosunku Benedykta, wcześniej Ratzingera, do filozofii. Bo no, jak został wybrany papieżem, były opinie, że Ratzinger był wrogiem tomizmu. Mnie się to wydawało bardzo powierzchowne, ponieważ był on właściwie nie wrogiem tomizmu, ale bardzo znał dobrze filozofię, historię filozofii i współczesnej, nowożytnej i był tomistą takim otwartym. Oczywiście, czy ten racjonalizm wynikał z Immanuela Kanta, z filozofii niemieckiej, którą świetnie znał. Niektórzy uważali Ratzingera za kantystę nawet. Ale było to wszystko w zastosowaniu do teologii genialne. On stosował genialne. Ja przypomnę może tak dla słuchaczy coś bardziej praktycznego. We wprowadzeniu do chrześcijaństwa zacytował Kierkegaarda o tym, że dziś o cyrku, który się pali i błazen. Błazen ubrany w stroju błazeńskim biegnie do wioski i woła, że cyrk się pali, żeby ludzie przyszli gasić. A ludzie się bardzo śmiali, cieszyli, klaskali. Nie mogli uwierzyć, że cyrk się pali, że jest sytuacja poważna. I to właśnie cyrk się pali, to była sytuacja teologii, która jest takim, no, dzisiaj też się ona może i pali. I księży, teologów uważa się często za cyrkowców i to dzisiaj bardzo często, więc to przeniesienie tej metafory Kierkegaarda na współczesne czasy, to zostało mi w pamięci natychmiast z lektury wprowadzenia w chrześcijaństwo. I uważam, że on nie był wrogiem tomizmu, lecz przeciwnie był za otwarciem tomizmu na inne kierunki, na przykład na egzystencjalizm. To w tym wypadku podałem taki przykład. Ale chciałbym od fachowca, specjalisty, mojego rodaka ze Śląska, chętnie o to zapytać, jego stosunek właśnie do filozofii, do tomizmu, do kantyzmu i tak dalej. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, księże Korneliuszu. Pozdrawiamy. Księże profesorze, prosimy.
Już przechodzę do akcji. Bardzo dziękuję, księdze Korneliuszu, za przenikliwe i głębokie uwagi. Już odpowiadam. Spróbuję krótko i na temat. Dwa fake newsy, które się pojawiły w tej księdza refleksji. Oczywiście to nie były fake newsy autorstwa księdza, tylko ksiądz podawał te opinie. Jeden to polega na tym, że on był wrogiem tomizmu. To jest absolutna nieprawda. Jak również absolutną nieprawdą jest to, że on był kantystą. Zacznę może od tej drugiej sprawy. On był głębokim filozoficznie przeciwnikiem Immanuela Kanta. Uważał, że kantyzm z tą jego zasadniczą taką oświeceniową tezą, że nadprzyrodzoność nie może się objawiać w historii, że to jest jeden z największych błędów filozoficznych, jaki się pojawił i że ten błąd, czyli kantyzm, jest odpowiedzialny za wiele zła, które potem było jego skutkiem. Także to jakby jedna sprawa. A ta druga to on nie był absolutnie wrogiem tomizmu, on był po prostu augustynikiem, który bardzo cenił tomizm. Znaczy on mentalnościowo osobowościowo, o to jest chyba najlepsze słowo, był bliższy Augustyna niż Tomasza, jeżeli tutaj pokazywać dwa wielkie skrzydła filozofii i teologii i zarazem teologii chrześcijańskiej. Natomiast korzystał ze świętego Tomasza, jego fenomenalna definicja teologii, ona jest na wskroś to mistyczna na przykład, nie będę się w to zagłębiał, ale w różnych sferach korzystał z tomizmu i zgodzę się absolutnie z księdzem, że był on zwolennikiem takiego tomizmu jakby podrasowanego egzystencjalnie właśnie, bo trzeba też powiedzieć, że dla mnie to jest miód na serce, że Ratzinger jest człowiekiem bardzo współczesnym, to znaczy ma tę wrażliwość z dzisiaj, z naszej epoki i dlatego tak głęboko i trafnie może wnikać w nasze serca. Myślę, że to nie jest człowiek średniowiecza, który się pojawił tutaj. Nie, on nasz czas rozumie, czuje i dlatego go tak świetnie diagnozuje.
Dziękujemy serdecznie. 21 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Benedykt XVI, 1927-2022 to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jerzy Szymik. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania z królu. Bardzo dziękuję za tę audycję. Też jestem bardzo wzruszona. I temat osoby świętej pamięci już papieża Benedykta, który bardzo cenił, szanował, wzbudzał wielki respekt wobec osoby świętego Jana Pawła II, naszego filozofa z zakresu etyki. Jana Pawła jako Karola Wojtyły, która 1954 robią pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest współtwórcą Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, opartej na filozofii klasycznej. Personalis odnaleźli błąd antropologiczny, gdzie człowiek był przedmiotem do manipulacji, a tu badano tyle lat na temat, kim jest człowiek, jest tylko stworzeniem, jest tylko osobą, aż osobą w relacji do Boga Trójcy Świętej Jedynego przez duże O. Więc tu rozumiem, dlaczego papież Benedykt, przepraszam, bardzo jestem wzruszona, kładł nacisk na prawdziwą filozofię, prawidłową filozofię, rozumność i wiara, na której powinna się opierać prawdziwa dopiero z tego wynika teologia, rozumienie Boga, Jezusa Chrystusa jako osoby żywej, zmartwychwstałej. To też widziałam u Benedykta, jako że wszystkie dzieła czytaliśmy. Te trzy, prawdę, dobro i piękno, daje świętość. To już ojciec Krąbiec, twórca, podsumowała razem z profesorem Sowickim, księdzem Kamińskim i innymi księżprofesorami. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy ksiądz kardynał przyjechał w 1988 na Katolicki Uniwersytet, który bardzo lubił ze względu na świętego Jana Pawła, jest też otrzymał doktorat honoris causa na uniwersytecie. Proszę sobie wyobrazić, kiedy dowiedzieliśmy się, że odchodzi na emeryturę w takiej okolicznościach dziwnych, więc szybko z koleżanką zorganizowałyśmy w bibliotece uniwersyteckiej, no oczywiście dwie czytelnie, filozoficzno-teologiczne, ogólna, wystawę jedyną w świecie poświęconej właśnie twórczości. Jeszcze, prawda, papieża Benedykta, tutaj pomógł nam ksiądz profesor Krzysztof Guszcz, który jest autorem przekładu wszystkich dzieł Opera Omnia wraz z panią profesor Górecką, koleżanką. Udostępnił nam kalendarze z wizerunkiem papieża, znaczki pocztowe, monety. Proszę sobie wyobrazić, jedna siostra profesor poradziła, żeby zrobić zdjęcia i wysłać do papieża Benedykta. Zrobiłyśmy piękny album. Proszę sobie wyobrazić, przysłał taki wzruszający list dziękczynny. I ta czułość, ta ludzkość, ta personalna osoba tutaj zajaśniała swoim wielkim majestatem, swoją świętością. A jeszcze na uboczu to tu kłaniam się ojcu Tadeuszu Rydzykowi, że zorganizował nam pociągiem PKP z Polski do Rzymu na środową audiencję chyba 6 listopada, jeszcze przed tym wszystkim 12 w obronie telewizji Trwam. Byliśmy bliziutko, mam śliczne zdjęcia, kiedy nam błogosławił. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Krystyno. Dziękujemy. Księże profesorze, prosimy.
Dziękuję za tę refleksję, Pani Krystyno. Też mi się robiło ciepło na sercu. Ja spędziłem przeszło 20 lat na Kulu jako student, jako wykładowca, profesor. I to jest miejsce, jedno z najważniejszych w moim życiu. Katolicki Uniwersytet Lubelski, proszę mi wierzyć. Brałem udział również w tym, co pani wspomniała przed chwilą, mianowicie w tym wielkim spotkaniu z Ratzingerem jesienią 1988 roku. To było, aula królowska była nabita, tak, że tam już nie dało się igły wstawić. Przypominam sobie, proszę pamiętać, że to jest 1988 rok, czyli 25 lat temu, ćwierć wieku temu. Jest jeszcze przed wyborami z czerwca 1989 roku i myśmy się wszyscy spodziewali, ja pamiętam siebie, swoich kolegów, że Ratzinger w tej swojej mowie z okazji doktoratu honoris causa, że on się odniesie do tych wydarzeń takich społeczno-politycznych w naszym kraju. 1988 rok to był przełom już prawie. A on, proszę sobie wyobrazić, mówił o in vitro. Myśmy nie bardzo wiedzieli, o czym on mówi. To znaczy, to jest cecha proroków, prawda? Że oni wyprzedzają swój czas. A on proroczo, niezwykle krytycznie i głęboko zaatakował tę technologię in vitro, odwołując się do Goethego i tam. Pamiętam doskonale klimat tej auli. Chcę jeszcze tylko panią dokonać takiej malutkiej korekty. Należę do beneficjentów wielkiego dzieła księdza profesora Krzysztofa Guździa i pani profesor Marzeny Góreckiej do Opera Omnia. Mam wszystkie na półce, w tej chwili w odległości 1 metra od mojej lewej ręki. Wszystkie te tomy stoją. Mam również niemieckie oryginały, ale chcę powiedzieć, że ksiądz Krzysztof Guś, mój serdeczny przyjaciel, nie jest tłumaczem tych tomów. On jest głównym redaktorem, redaktorem zresztą z panią profesor Górecką, a tłumaczy jest wielu. Różne tomy tłumaczyli różni ludzie, ale to jest wielki wkład Kulu, ta seria Opera Omnia, w propagowanie teologii Benedykta XVI. Największe dzieło polskiej teologii w tej sprawie. I to zawdzięczamy właśnie księdzu Guździowi i pani profesor Marzenie Góreckiej. Także chyba tyle na ten temat.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchać mnie, tak?
Tak, jak najbardziej.
Dobry wieczór. Witam księdza profesora Szymika. Czytałem jakieś książki. Adam z Warszawy. Bodajże Teologia w krainie Pepsi-Coli, o ile pamiętam, była taka książka, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. Także trochę księdza znam z publikacji. No i Adrem, to znaczy chciałem zapytać, może tak bym to ujął, bo do tej pory to są takie trochę z ochy i achy, wielki przymiotniki i tak dalej, amplifikacje, ale na czym rzekoma głębia wiary miałaby polegać? Mam przy sobie encyklikę Lumen Fidei, co prawda sygnowaną oficjalnie tytułem pontyfikalnym papieża Franciszka, następcy Benedykta XVI, ale wszyscy wiedzą, zresztą to jest we wstępie zaznaczone, że de facto napisał ją, przynajmniej w większej części, Benedykt XVI, i tu widać jakby jego pióro w tym tekście. No i ja za chwilę pozwolę sobie dwa czy trzy cytaty krótsze zacytować, ale wydaje mi się, że zasadniczy problem jakby z tą relacją wiary i rozumu jest taki, a mówię to raczej jako filozof niż jako osoba wierząca, to zaznaczam otwarcie i lojalnie, że to raczej wiara, jakakolwiek by nie była, chrześcijańska czy niechrześcijańska, ale w każdym razie taka w typie monoteistycznym, zakładająca mocną transcendencję, nadprzyrodzoność i ingerencję tychże, to znaczy tej nadprzyrodzoności i transcendencji w immanencję czasu, skończoności, uwarunkowania i tak dalej, to raczej wiara musi się usprawiedliwić wobec rozumu, a nie na odwrót. Nie wiem, czy ksiądz by się z tym zgodził. To byłaby moja główna teza i jednocześnie pytanie, zdaję sobie sprawę, że intelektualnie prowokujące, ale czyż właśnie tak nie jest, że na przykład sukces nauk przyrodniczych, matematycznego przyrodoznawstwa, czy jakby tokolwiek inaczej nazywać, tu już ktoś na to się powoływał, właśnie polega na tym, że pewnych pytań się nie zadaje, tak? Na pewnego typu konsekwentnie stosowanym redukcjonizmie metafizycznym. Nie, że się rozstrzyga, że jest czy nie jest, ani pro, ani kontra, bo to na przykład, nie wiem, fizyk uczciwy dobrze wie, że on nie powinien jako fizyk zabierać głosu w sprawie istnienia Boga, kimkolwiek on by był, czy miałby być. Natomiast fizyka z powodzeniem, jak wiadomo, i to oszałamiające rezultaty fizyki, prawda, no fakt, że ja rozmawiam z księdzem w tej chwili przy pomocy telefonu komórkowego, zawdzięczamy nie żadnej wierze, z całym szacunkiem, chyba że w sensie kulturowym, szerokim, no że tam wiara chrześcijańska otworzy, zdemitologizowała, odbóstwiła kosmos i tak dalej. Stanley Jackie, taki film, Benedykt jeszcze Benedyktyn w latach 90. o tym ciekawie pisał, węgierski bodajże, ile pamiętam, w takiej pracy Zbawca Nauki. No więc zgoda w tym sensie szerokim, tak, ale tak zasadniczo to fizyka naprawdę, no z całym szacunkiem, żadnych dogmatów do wyprodukowania tego urządzenia, przy pomocy którego my teraz rozmawiamy, a nawet takiego poczciwego radia, nie potrzebuje. Więc to powracam do swojej tezy, że to raczej wiara ma się usprawiedliwić wobec rozumu, bo rozum, krótko mówiąc, sobie radzi. Oczywiście ten rozum różnie się może pojąć, na sposób Hegla, Kanta i etc., etc. Nie czas tutaj na to, żeby zarzucać erudycją, bo to nie jest program filozoficzny, ale no moja teza byłaby głównie taka. I może, obiecałem kilka cytatów, ale może jeden z punktu 13 tejże encykliki Lumen Fidei, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Cytuję z punktu 13, może ksiądz profesor albo ktoś ze studiów, w studio ma akurat tę encyklikę tam gdzieś w pobliżu, to proszę spojrzeć. Wiara ze swej natury wymaga wyrzeczenia się chęci natychmiastowego posiadania, jakie zdaje się ofiarywać widzenie. Jest zaproszeniem, by otworzyć się na źródło światła, szanując tajemnicę oblicza, które zmierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie. Martin Buber przytaczał definicję bałwochwalstwa podaną przez rabina Skocka. Z bałwochwalstwem mamy do czynienia wówczas, i to jest cytat w cytacie zagnieżdżony, gdy zwraca się, to jest cytat z tego rabina, gdy zwraca się pełne szacunku oblicze do oblicza, które nie jest obliczem. Koniec cytatu zagnieżdżonego. I dalej cytat z encykliki. Zamiast wierzyć w Boga, człowiek woli czcić Bożka, którego oblicze może utrwalić, którego pochodzenie jest znane, bo został przez nas uczyniony. Koniec cytatu. I dlaczego akurat ten fragment? Bo parę innych też mógłbym wybrać, ale czas goni. No dlatego, że wydaje mi się, że to jest rodzaj swoistej takiej, podszytej pewnego typu, jakby to powiedzieć, obrażeniem się na nowożytny, krytyczny rozum, pretensji do tego rozumu, że on se Bożka rzekomo tutaj uczynił sam z siebie i ze swojego krytycyzmu, co jest oczywiście nieprawdą. To są takie, powiem szczerze, duszpastersko-teologiczne uwagi, z którymi rozum krytyczny w typie Kanta na przykład nieszczególnie musi się przejmować, znaczy może je odnotować, ale nieszczególnie musi brać je pod uwagę. I teraz wydaje mi się, że ten cytat odczytany Arebur właśnie dowodzi mojej tezy, powtórzę, że to wiara, jakakolwiek by nie była, a szczególnie wiara w typie nadprzyrodzonym, taka, która cechuje teologię, objawienie, doktrynę chrześcijańską, czy też w jakimś sensie w judaizm czy islam, to ona musi się wobec trybunału czystego rozumu, jakkolwiek by go nie rozumieć, chociaż mi Kant jest akurat bliski, dlatego użyłem tego kantowskiego sformułowania, to ona musi się usprawiedliwić, bo ona mówi więcej. A onus probandi jest taka zasada logiczna, metodologiczna, którą ksiądz profesor na pewno zna i honoruje, przynajmniej formalnie, że onus probandi, czyli ciężar dowodu, spoczywa na tym, kto mówi więcej. Więc jak to jest z tą mniemaną głębią wiary? Kończę i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Adamie. Pozdrawiamy serdecznie. Księże profesorze, prosimy.
Już odpowiadam. Nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć w zwięzły sposób na wiele, wiele naprawdę kwestii, które pan poruszył, ale oczywiście ten leitmotiv, tę złotą nić wyczuwam, słyszę i rozumiem. Więc tak, jeśli to, co pan powiedział, sam pan nazwał prowokacją intelektualną, to tę prowokację przyjmuję. I z ogromnym szacunkiem do tego, jak pan myśli, mówi i twierdzi, to bardzo to mówię szczerze. Natomiast z kilkoma rzeczami, które pan powiedział, się nie zgadzam i już na ten temat mówię. Otóż nie sądzę, żeby rozum sobie świetnie radził. To po pierwsze. Myślę, że losy świata po oświeceniu w ciągu ostatnich 200 lat są dowodem na to, że rozum nieposzerzony, odcięty od wiary, radzi sobie źle albo bardzo źle. To właśnie rozum, deistyczny rozum i urządzenie świata według tylko i wyłącznie jego reguł doprowadziło do tego, co nas w ostatnich 200 latach spotkało. A spotkał nas ocean krwi. To po pierwsze. Po drugie, do Kanta Benedyktowi XVI było bardzo daleko. A ja sam też uważam, że Kant nie jest Chrystusem, oczywiście. I też nie sądzę, oczywiście rozumiem to, że większy musi się usprawiedliwić przed mniejszym. Streszczając oczywiście, rozumiem doskonale, co pan powiedział i to jest słuszna zasada metodologiczna, ale nie sądzę, żeby tylko wiara musiała się usprawiedliwiać przed rozumem. Myślę, że rozum również powinien się usprawiedliwić przed wiarą. Benedykt XVI twierdzi, że rozum i wiara siebie wzajemnie bardzo potrzebują, że rozum bez wiary karleje, że to, czego wymaga nowożytny rozum, to jest konieczność jego poszerzenia, to znaczy jego zgięcie karku, uznanie, że wyprodukowanie telefonu, przez który rozmawiamy, nie jest kresem rzeczywistości, rozum powinien zrozumieć, że nie rozumie wszystkiego. I dopiero ten gest i konsekwencje tego gestu są w stanie uleczyć naszą cywilizację. To może tyle, zakończę tak jak zacząłem, że bardzo panu dziękuję za tę intelektualną prowokację i na pewno potrzebowalibyśmy trochę więcej czasu, żeby jeszcze głębiej na ten temat porozmawiać. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza profesora, ojca prowadzącego, wszystkich radiosłuchaczy. Ja jako młody człowiek, nazywam się Damian, dzwonię z Ełku. Chciałbym dać takie świadectwo właśnie o osobie papieża Benedykta, który był papieżem mojego dzieciństwa, okresu takiej młodzieńczości i takiego dojrzewania w wierze również. Czym imponował ten człowiek młodych ludzi? Tym na przykład, co się zdarzyło na czuwaniu modlitewnym w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2011 roku w Madrycie, gdy zerwał się potężny wicher, niesamowita burza i podczas gdy Ojciec Święty był zachęcany do tego, żeby zejść z tej sceny, on mimo tego pozostał z młodymi. To tym gestem pokazał, że on jest blisko młodego człowieka. Blisko młodego człowieka, który często w tym burzliwym okresie życia, kiedy kształtuje się jakaś jego osobowość, jego poglądy, myśli, on potrafi zostać przy tym młodym człowieku, potrafi go wysłuchać, być razem z Nim. I to było przede wszystkim takie bardzo pociągające w Nim. Kolejna rzecz, która bardzo pociągała mnie jako młodego człowieka w osobie Benedykta XVI, była jako głęboka wiara, która nawet nie cofała się przed radykalnymi decyzjami, które podejmował jako papież, czy wcześniej jako kardynał. Tą taką ostateczną i szalenie ważną decyzją była też odwaga podjęcia przez niego tej abdykacji, ustąpienia z urzędu, gdzie pokazał też wielką swoją pokorę i w roku wiary, co jest szalenie ważne, pokazał, że wierzyć w Boga to też potrafić zejść z urzędu, ustąpić komuś bardziej silnemu, komuś, kto podoła tym wyzwaniom, które stoją przed tym urzędem, a jednocześnie, tak jak to się wyraził, nie schodzić z krzyża, ale trwać w tym cierpieniu przed Panem, modlić się i tym właśnie świadectwem swojego cierpienia i modlitwy umacniać innych ludzi. Mówimy często o Janie Pawle II, że to jest papież, który napisał jedną z najpiękniejszych encyklik, encyklikę cierpienia. Uważam, że można również powiedzieć dzisiaj to o Ojcu Świętym Benedykcie XVI, że swoim cierpieniem, tym 10-letnim przebywaniem w tym klasztorze Mater Ecclesia, też pisał encyklikę cierpienia, modlitwy i też takiego zjednoczenia z Kościołem. I to wielkie świadectwo wiary, które właśnie nam daje, szczególnie ludziom młodym, pociąga nas i pokazuje, że mimo cierpienia, mimo różnych trudności, które mogą się pojawiać na drodze naszego młodzieńczego dojrzewania, mimo różnych wątpliwości, żeby mimo wszystko zakorzenić się i trwać w Chrystusie, jak to było przesłaniem tego Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie. I bardzo się cieszę, że miałam okazję żyć w tym czasie, kiedy na ziemi piastował ten urząd Ojciec Święty Benedykt, mimo że nigdy nie miałam okazji spojrzeć mu prosto w oczy i spotkać go na żywo, to był bliski mojemu sercu i myślę, że w niedługim czasie już jest orędownikiem naszym przed Panem Bogiem, ale w niedługim czasie stanie się rzeczywistością te słowa Santo Subito i będzie to święty orędownik nas, ludzi młodych i wszystkich ludzi bez wyjątku przed Panem Bogiem i na pewno wielkim doktorem Kościoła, który zostawił nam szaloną spuściznę, z której my młodzi ludzie i następne pokolenia na pewno będziemy mogli czerpać wielkimi garściami. Serdecznie dziękuję, że mogłem podzielić się tym świadectwem. Ufajmy, że Benedykt XVI jest wśród nas teraz, że przysłuchuje się temu, co mówimy o nim i z pokorą też i z takim zawstydzeniem na pewno słucha tego wszystkiego, tych takich pozytywnych komentarzy pod jego adresem, ale i również tych, które nie są zbytnio pozytywne i na pewno to wszystko oddaje ku większej chwale Bożej. W to wierzmy i tym się pocieszajmy. Wszystkiego dobrego życzę, błogosławionej nocy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, panie Damianie. Pozdrawiamy, księże profesorze.
Panie Damianie, bardzo dziękuję też za szacunkiem. Wysłuchałem tej pana refleksji, podobnie jak wszystkich innych. Jeden wątek chciałbym jakby wydłubać z tego, co pan powiedział. Mianowicie ten początkowy chyba, czy on się pojawił może parokrotnie w różnym natężeniu. Mianowicie to, że ta walka, duchowa walka, którą prowadził Benedykt XVI, polegała również na tym, że on trwał z młodym człowiekiem, czy z młodymi ludźmi, że był blisko nich, że kierował do nich swoje mądre i serdeczne słowa i tak dalej. Ja myślę, że tak, że dotknął pan bardzo takiego czułego nerwu współczesnego Kościoła. Ta walka, najbardziej pozytywnie rozumiana, walka duchowa toczy się o młodych. I sądzę, że to, co papież Franciszek nazywa, powiedzmy, towarzyszeniem, czy to, co robił Benedykt XVI, czy to, co na niezwykłą skalę robił Jan Paweł II, to jest ta droga Kościoła. Znaczy, żeby trwać przy młodych, dbać o nich, cały czas szukać dróg dojścia do ich duchowości, oglądu świata, rzeczywistości. Ten wysiłek jest Kościołowi niebywale potrzebny i jednym z takich właśnie ludzi, którzy nam pokazali ten kierunek, jest Benedykt XVI.
Dziękujemy serdecznie, księży profesorze.
Dziękuję bardzo.
22:45 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Benedykt XVI, 1927-2022. A naszym gościem jest ksiądz profesor Jerzy Szymik. Wspomnieliśmy we wstępie naszej rozmowy o pięknie również liturgii, na którą kładł wielki nacisk Ojciec Święty Benedykt. Zatem może w przerwie naszego spotkania ten fragment mszy łacińskiej Deus Dur Sanctus. A następnie zapraszam do dalszej naszej wspólnej rozmowy. Msza łacińska Deus Dur Sanctus. 22:48 na zegarach trwa czas rozmów niedokończonych, poświęconych świętej pamięci papieżowi Benedyktowi XVI, a wraz z nami ksiądz profesor Jerzy Szymik, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zapraszam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrowice Głubczyckie. Jakże się cieszę, że ojciec redaktor zaprosił do studia, znaczy do programu księdza profesora. Jechałem samochodem przed rozpoczęciem audycji i słyszałem, jaki będzie temat, ale sobie pomyślałem, jaka szkoda, że chyba nie będzie profesor Szymik gościem, a się bardzo zdziwiłem i się cieszę, bo jestem stałym słuchaczem naszego radia, a dotąd jeszcze nigdy nie udało mi się słyszeć księdza profesora na antenie. Dlatego już przechodzę do rzeczy. Taki piękny fragment muzyczny i można by o muzykę zapytać księdza profesora, a na pewno byśmy usłyszeli piękne rzeczy z jego ust, ale ja chcę do poezji. Ksiądz profesor może jest zbyt skromny i do tej pory nie odwołał się do swojej twórczości poetyckiej, choć tak był zapowiadany, a ja myślę, że to jest wielka rzecz, jak nam od wielu lat nas uczy Ratzingera i przybliża, a właściwie uczy nas i przybliża Pana Boga poprzez Ojca Świętego Benedykta, jego nauczanie, jego dzieło. I już odwołuję się do konkretnych tekstów, bo ksiądz profesor ma w swoim dorobku kilka, może kilkanaście utworów, które z ducha nie tylko Benedykta, ale są jemu dedykowane też. Nie dalej jak 2 lata temu powstał tekst, przynajmniej jest zamieszczony w tomie pięknie wydanym Ogród Ratzinger na 93. urodziny i ksiądz profesor odwołuje się do takich znawców tematu jak Vittorio Mezzoli, którego cytat jest niezmiernie ważny. Ratzinger jest postnowoczesnym intelektualistą, który wierzy wbrew swym zwątpieniom. A potem także do Trakla nas odsyła, że przemija jesień z owoców w koronie, słoneczny poblask przepięknych dni lata. No i wreszcie do samego Jezusa z tym błogosławieństwem. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni i strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To są cytaty z tego tekstu bardzo mądrego, pięknego, w którym ujmuje ksiądz profesor jakby osobowość Ratzingera, ale też chciałbym krótki tekst zacytować, Plan Maximum z wiersza dedykowanego Benedyktowi, dziękując za Jezusa z Nazaretu, tak jest w dedykacji. Stać przed Nim z pustymi rękami i wyciągać je ku Niemu. Nie z rękami, które gdy pochwycą, to mocno trzymają, lecz z rękami, które się otwierają, obdarowują, a tym samym są stale gotowe przyjąć. Nie wyć z wilkami, ale cierpieć z powodu nieprawości. Nie móc odwrócić nieszczęścia, ale współcierpiąc stanąć po stronie skazanych, a tym samym, kochając w ten sposób, stanąć po stronie Boga. Pamiętać, że znakiem rozpoznawczym Jego obecności jest nadmiar. Mieć tylko Boga, czyli puste ręce, wiersz napisany w rodzinnym miasteczku księdza profesora Przowie w 2007 roku. I ta puenta, taka będąca paradoksem, mieć tylko Boga, czyli puste ręce. Te ręce mnie bardzo przejmują i temat rąk księdza twórczości jest zauważalny. Choćby nawet w tym eseju, krótkim, ale jakże treściwym, który jest jednym wielkim cytatem na koniec tego zbioru Ogród Epidemia, ludzka furia i boska ręka, gdzie ksiądz profesor na koniec pisze, bo któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki Boga, która chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii, zniszczenia, jego perwersji i uniemożliwia mu pójście dalej. To oczywiście cytat także z Benedykta XVI z Ratzingera. Księże profesorze, przepraszam za to, że pozwoliłem sobie cytować księdza twórczość poetycką, ale myślę, że bez niej ta audycja byłaby jednak niepełna i głos księdza byłby niepełny. Więc bardzo proszę odnieść się do tych nazw, które w wierszu Ratzinger na 93. urodziny ksiądz przywołuje nam i do tego wiersza Plan Maximum. Bardzo, bardzo proszę.
Panie Wiesławie, serdecznie dziękujemy również za to dopełnienie. Księże profesorze, serdecznie prosimy.
Powiedzieć, że ten głos pana Wiesława mnie uradował, to nic nie powiedzieć. Taka fraza w polszczyźnie współczesnej i to właśnie chciałem powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie tylko za ładunek intelektualny, który pan tutaj wniósł, poetycki, ale też za taki ładunek relacyjny, głęboki. Ja w tak zwanym międzyczasie, kiedy pan mówił, słuchając oczywiście cały czas pana, wyszukałem na półce tom Czułość, siła i drżenie, z którego pochodzi Plan Maximum i mam ten tekst przed sobą i do niego chciałbym się odwołać. Mianowicie ta puenta brzmi tak, przypomnę państwu i ojcu i księdzu Wiesławowi, i panu Wiesławowi, przepraszam najmocniej, pamiętać, że znakiem rozpoznawczym jego obecności jest nadmiar. Mieć tylko Boga, czyli puste ręce. No jakby dwie myśli ze sobą zderzone, obie zawdzięczam Benedyktowi XVI. Pierwsza dotyczy nadmiaru. To znaczy, to jest taka rzecz, której się od niego nauczyłem. To jest teza polegająca na tym, że gdzieś był Bóg poznać po tym, że jest nadmiar wszystkiego. Po niemiecku to jest Überfluss. On używa tego słowa, że to jest znak rozpoznawczy Boga. Przykładowo, jak już przemieniał chleb, przepraszam, nie przemieniał, rozmnażał, to zostało 12 koszy ułomków. Za dużo na potrzeby tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że taki jest Bóg. Jak coś daje, to z absolutną fantazją i nadmiarem. Jak przemienił wodę w wino, to były jakieś hektolitry, we stągwie były przecież potężne i tego było za dużo jak na wiejskie wesele. Jak stwarza ocean, to tam są jakieś miliony gatunków ryb, które nie wiadomo po co są, ale to Bóg tak właśnie działa, że daje w absolutnym nadmiarze. I wszędzie tam, gdzie spotykamy się z nadmiarem, to znaczy, że tam był Bóg. To jest bardzo ciekawa myśl i radzę państwu, słuchaczom, jakby śledzić życie pod tym kątem. To jest niezwykle ciekawy wątek. A drugi jest jakby skrajnie temu, on jest ta ostateczna puenta wiersza, że mieć tylko Boga, czyli puste ręce. Pan Wiesław to nazwał paradoksem i bardzo słusznie. Natomiast no to jest nasz Bóg, stwórca nadmiaru. On jest Bogiem pokornym, wycofanym, uchwytnym jedynie przez wiarę. Kimś, kto w tym, co małe, pokorne, biedne, przegrane, objawia swoją wszechmoc. Wtedy, kiedy mam puste ręce, kiedy nic w nich kurczowo nie trzymam, ale chcę nimi dawać, wtedy jestem najbliżej Boga, wtedy go mam. Wtedy, kiedy nic innego nie trzymam w tych rękach dla siebie, wtedy mam w nich Boga. To też jest myśl Benedykta, no przetrawiona przeze mnie i zapisana tak, jak to zapisałem w wierszu, ale zawdzięczam ją, co mówię, z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością zmarłemu papieżowi. Panie Wiesławie, jeszcze raz z całego serca dziękuję.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przepraszam, może nie będzie to zborne, dlatego że mam aparat bardzo jakiś słaby. Chciałabym przy okazji problematyki omawianej wspomnieć księdza profesora Bartnika, który był recenzentem. Sądzę, że właśnie to dotyczyło tytułu honoris causa. Potem rozmawiałam telefonicznie z księdzem profesorem, gdyż sama jakbym recenzowała jedną z jego książek na antenie radia. Chcę przez to zaznaczyć, że ta problematyka była ciągle jak przedmiotem uwagi ze strony uczelni toruńskiej. I druga, a właściwie pierwsza istotna uwaga moja do głosu pana profesora, filozofa, który zdefiniował siebie jako osoby niewierzącej. To był bardzo bogaty głos, ale wszystko się zamyka w jednym. I to zawdzięczam między innymi księdzu Bartnikowi, nie tylko jemu oczywiście, bo to już przed wieki było powiedziane, że istotą jest konieczność czy prymat koniecznej istoty. To jest rozwiązaniem. Jeśli filozof nie szuka tegoż prymatu koniecznej istoty dla wielu spraw, bo pan podważał zagadnienie, czy fizyk może być narratorem jakiejś tam sprawy. No jest metafizyka, prawda? On ma prawo orzekać o pewnym stanie, o substancji i istot, prawda? Czym jest duchowość, czym jest ludzkość, czy czym jest koniowatość. I może, proszę mi wybaczyć, taki nieco humorystyczny moment. Tak się stało, że prowadziłam jakieś spotkanie Rady Naukowej, a obok mnie po raz pierwszy w życiu widziałam wprost profesora Krąpca. Wyglądało na to, że profesor Krąpiec śpi. Podczas tego, co usiłowałam wyłuszczyć, a dotyczyło to spraw organizacyjnych uczelni. I użyłam sformułowania w pewnym momencie pole znaczeniowe. Profesor Krąpiec podskoczył wręcz na krześle, na którym siedział, otworzył oczy, spojrzał na mnie uważnie i znowu zamknął oczy, prawda? Tak, tak to bywa i z naszym poszukiwaniem. Ja tylko częściowo mam filozoficzne wykształcenie, ale bardzo przeżyłam tą wypowiedź pana, który jest filozofem z Warszawy. To było istotnie bardzo erudycyjne, bardzo szerokie. Dziękuję i w ogóle bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. To rzeczywiście uczta duchowa. Z Panem Bogiem. Przychodzę na odbiór.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać, a mówiła te słowa pani doktor Łucja Łukaszewicz, prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu w latach 2001-2006. Pani prorektor, serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Księże profesorze, prosimy.
Bardzo dziękuję. Bardzo pani dziękuję za tę wypowiedź. I mądrą, i pełną emocji, i głęboką. Nie recenzuję jej, ale jestem wdzięczny po prostu. Dwa wątki chciałbym wydłubać i jakby się do nich odnieść. Pierwszy to uświadomiłem sobie, właśnie pani mi to uświadomiła, co za piękna koincydencja, że tak powiem. Mianowicie Bartnik, wielki Bartnik, jeden z największych mistrzów mojego życia. On mnie uczył konceptualnego myślenia na kulu, naprawdę. Był nie tylko recenzentem doktoratu honoris causa Ratzingera, ale również recenzentem mojego doktoratu, który pisałem u arcybiskupa Nosola. Także mamy ze świętej pamięci Benedyktem XVI wspólnego recenzenta, który, ufam, jest w niebie. Ksiądz profesor Bartnik zmarł w najgorszym okresie pandemii, w marcu czy kwietniu 2020 roku. Niech Bóg go przyjmie do swojego królestwa. Na pewno go już przyjął. To jeden wątek, taki Bartnikowy właśnie, to znowu ten kul z wielkich swoich czasów mi się przypomniał. A drugi wątek to ten nawiązujący do wypowiedzi pana filozofa z Warszawy. O szacunku i już mówiłem dwukrotnie wobec tej jego wypowiedzi, jego pytań, kwestii, które poruszył. Oczywiście to wszystko było erudycyjne i dobre w zamyśle. Natomiast chcę jeszcze raz się odnieść do Kanta, który tam się też pojawił jako jeden z bohaterów tego wątku. Otóż jeśli Kant twierdzi, że nie jest możliwe, by w ludzkiej historii, by w historii świata, by w tej rzeczywistości mierzalnej i tak dalej, żeby w nią wtargnął Bóg, a jeśli święty Łukasz twierdzi, że w nią wtargnął we wcieleniu, to jest słowo przeciwko słowu. I ja zdecydowanie wybieram świętego Łukasza. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Piotr Sosnowca. Serdecznie witam księdza profesora i księdza redaktora i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jestem bardzo wdzięczny, że udało mi się dodzwonić i a propos słów księdza profesora, który powiedział o tym nadmiarze, tak, to gdy myślałem o tym, jak kto byłby najwłaściwszą osobą, tak, żeby przybliżyć nam postać Benedykta XVI, od paru dni o tym myślę i nawet tak marzyłem, że może jakimś cudem, ale tylko w kategoriach cudu i tego nadmiaru, o którym ksiądz profesor mówił, tak, że ksiądz się może pojawić na antenie i właśnie to się dzieje, to jest właśnie tym Bożym działaniem, które tak odczytuję, bo jesteśmy tu, żeby mówić o życiu, myśli Benedykta XVI i przepraszam za drżący głos, ale no jest to dzień wyjątkowy i okazja wyjątkowa, ale ksiądz profesor ma wielkie zasługi dla propagowania tej myśli, przybliżania postaci, bo jak sądzę, jestem o tym przekonany w pełni, po prostu ksiądz kocha Benedykta XVI, tak jak wiele osób na całym świecie, jego osobę, jego myśl, jego dzieło, jego wiarę, jego stosunek do ludzi. Dla mnie Benedykt XVI jest bardzo ważny. Gdzieś w wieku młodzieńczym, gdy byłem jeszcze studentem i pierwszy raz przeczytałem fragment, w zasadzie dostałem od bliskiej mi osoby książkę Jezus z Nazaretu, pierwszy tom. I gdzieś mój umysł był taki właśnie kantowski, już teraz mogę to nazwać, że taki był, tak, że był taki deistyczny, ale pamiętam do dzisiaj to pamiętam bardzo dobrze, tak, że na obwolucie tej książki jest napisane, to jest prawdopodobnie wstęp, że czytelników i czytelniczki proszę, że Benedykt prosi o odrąbinę sympatii, bez której niemożliwe jest jakiekolwiek zrozumienie tego, co chce nam powiedzieć. I do dzisiaj to pamiętam i tak jakby czuję, że za tym wielkim teologiem, za tą nieprawdopodobnym intelektem, no jest kochający, czuły człowiek, który jest pełny miłości, tak? I tak go odbieram, tak? Że gdzieś tam, jak widzę te piękne słowa, tak? Te myśli, które dają spokój, tak? Wszelkim właśnie takim osobom, które gdzieś, no, które się zastanawiają nad życiem, które poszukują prawdy, tak? To jego myśli są pełne, dają tą pełnię spokoju, że tak właśnie jest, że tak wygląda świat. To mimo tych bogatych myśli widzę pod tymi myślami, za tymi myślami, w tych myślach widzę miłość, tak? Widzę jego radość, widzę dziecko, tak? I dla mnie to było nieprawdopodobne odkrycie, tak? Dla młodego człowieka, że pod takim intelektem jest no taka czułość, taka miłość, takie po prostu, no ciężko to nazwać, ale radość dziecka, tak, ukryta w wielkim teologu, co dla mnie po prostu oznacza świętość, tak, i nie boję się tego mówić, bo szczerze tak uważam, tak, bo tak po prostu czuję. Z tych innych rzeczy, które pamiętam przez te lata, to duże wrażenie zrobiło na mnie drobne cytaty, które gdzieś tam, które wystarczają, tak? które właśnie dają ten spokój, to poczucie, że mamy odpowiedź na swoje pytania, które zadajemy jako ludzie, tak? Że to, że kapłan jest sługą waszej radości, naszej radości, takie proste, tak? I to takie drobne rzeczy gdzieś, które są w jego twórczości, tak dają i ludziom, uważam, każdemu, kto zechce. Bo tak jak ksiądz profesor powiedział, rzeczywiście Benedykt, no według mnie wzbudza no, dwie postawy, albo rzeczywiście miłość i zrozumienie dla jego myśli, albo całkowite odrzucenie, tak? I co do tego nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest, ale chciałem też powiedzieć, że to co pisał, że to jest po prostu praktyczne, tak? Że my tutaj rozmawiamy o wielkich myślach, wielkich teoriach, tak, może o teologii, tak, mówimy językiem trudnym być może dla wielu, ale ja mam takie poczucie, że, że to wszystko jest bardzo praktyczne, tak, że te myśli można zastosować w życiu, że to nie jest gdzieś daleko, bo, tylko to są odpowiedzi na nasze codzienne dylematy i dające pokój taki Boży, tak?
I, Panie Piotrze.
I tak go zapamiętam i za to go po prostu no kocham, tak uważam, tak, bo to mi się po prostu też należy. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i Państwa w studiu.
Dziękujemy bardzo. Panie Piotrze, również pozdrawiamy. Dziękuję za tę wypowiedź. Księże profesorze, prosimy.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Pan całego siebie włożył w to, co usłyszeliśmy. Ogromnie jestem panu wdzięczny, ponieważ to jest poruszenie wątku, który się jeszcze tak intensywnie, jak pan to zrobił, nie pojawił w naszej rozmowie, a jest konieczny dla zrozumienia, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zrozumienie dla przyglądania się postaci Benedykta XVI. Prawie równolegle z ustąpieniem Benedykta XVI z apostolskiej stolicy, przypomnę Państwu, że to był luty 2013 roku, bodaj z jakimś minimalnym wyprzedzeniem ukazała się książka Perché Credo, Dlaczego wierzę, we Włoszech, będąca wyborem jego krótkich tekstów na najważniejsze tematy chrześcijaństwa. W zamyśle tego włoskiego wydawcy miała być ona skierowana do ludzi młodych, prosto jednak, bez uproszczeń. No, tak pamiętam, że tak to tam we wstępie pisze. Jej polska edycja się ukazała już tuż po abdykacji, po tym lutym 2013 roku i została opatrzona pod tytułem w związku z tym Przesłanie Pontyfikatu 2005-2013. I tam znajduje się takie oto przesłanie pontyfikatu a propos tego, co powiedział pan Piotr. Otwieram cudzysłów i cytuję Benedykta. Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Żyć miłością i w ten sposób sprawić, aby Boże światło dotarło do świata, do tego właśnie chciałbym zachęcić. Zamykam cudzysłów. To jest przesłanie pontyfikatu, proszę Państwa. Bo jak powiedział Benedykt XVI kiedy indziej, otwieram znowu cudzysłów, istnieje ostateczna racja, dla której warto żyć. To znaczy Bóg i jego niezgłębiona miłość. Zamykam cudzysłów i kończę swoją wypowiedź na ten temat. Coś cudownego.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji Płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. No, paroma rzeczami miałem się okazję zachwycić i po prostu z tego, co przeczytałem, bardzo na przykład mocno odcisnęła się w pamięci rozprawa na temat domku nazareńskiego, który został cudownie przeniesiony do Włoch. We wszystkim to, co czytałem, to po prostu tchnęła świeżość, wielka głębia i po prostu najbardziej mi to przybliżało Pana Boga. Po prostu był wiernym przekaźnikiem Bożej miłości. A to, czym najbardziej się zachwyciłem, to komentarz kardynała Ratzingera do ostatniej przepowiedni fatimskiej. Napisał, w przybliżeniu zacytuję, coś takiego, że nie ma czegoś takiego, co można by nazwać nieodwołalnym przeznaczeniem, bo ta osoba w bieli, która szła pod górę, została zraniona i umarła, a rzeczywistość jest zupełnie inna, bo modlitwa ludu Bożego zmieniła bieg wypadku. Ten człowiek żyje i sprawuje urząd papieski. Mowa o Janie Pawle II. Tyle z mojej strony. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy również, panie Pawle. Pozdrawiamy, księże profesorze.
Panie Pawle, bardzo też dziękuję za tę wypowiedź. Chciałbym z niej wydobyć wątek świeżości. Padło to słowo z pana ust. 100% zgoda. to jedna z najbardziej podstawowych racji, dla których zanurkowałem w to wielkie dzieło swego czasu jako teolog, jako lektor, jako czytelnik. Świeżość. Niesłychana świeżość tych tekstów. Pewne sprawy związane z moją wiarą zostały przez niego tak opracowane, tak powiedziane, tak nazwane, że nigdy do tej pory się z czymś takim nie spotkałem. I ten rodzaj świeżości mnie ogromnie dużo nauczył i też kazał mi szukać w tę stronę, żeby samemu szukać świeżych obrazów, zwrotów języka i tak dalej. Zwracam się w tej chwili do wszystkich naszych słuchaczy. Bardzo polecam lekturę wybranych dzieł Benedykta XVI. Może na początek, jeśli dla kogoś z Państwa istnieje coś takiego jak pewna taka bariera lęku, znaczy niepewność w tym, czy się nam uda przebrnąć przez te teksty, czy one się nie okażą zbyt trudne, to polecam rozmowy z Benedyktem XVI. One są stosunkowo pod względem literackim i takim intelektualnym najprostsze. Jest cała seria świetnych rozmów przeprowadzonych przez Petera Seywalda. Sól ziemi, Bóg i świat, ostatnie rozmowy, czy raport o stanie wiary, rozmowy z Vittorio Messori. To polecam jakby na początek. Bardzo polecam też kluczową dla zrozumienia Ratzingera książkę Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Ona może służyć jako taki swoisty katechizm całości i tak dalej. W każdym razie bardzo polecam czytanie Ratzingera. To odświeża naszą wiarę, pogłębia ją i dostarcza intelektualnej broni. O tak.
Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Maria z Bielawy. No właśnie, pozdrawiam księdza profesora, pozdrawiam ojca Dawida i wszystkich słuchających chorych, ale właśnie ja chciałabym powiedzieć coś, co zostało mi w pamięci, to coś właśnie z życiorysu, można powiedzieć, świętej pamięci Benedykta, papieża, oczywiście, to było coś pięknego, coś wspaniałego, co mogłam przekazać i przekazuję wnukom oczywiście teraz, a wcześniej dzieciom, najmłodsza szła, pamiętam, do bierzmowania, ja jej tłumaczam, zobacz, jaki jest papież. Mówię, ty jesteś już jakie trzecie dziecko, inni nie idą, a ona mówi do bierzmowania, a ja mówię, a ty co? No właśnie, poszła i dużo przekazałam, ale to jeszcze mało tego, mogłam przekazać też takiej pani, bo właśnie ten Mateusz szedł do bierzmowania, przepraszam, do komunii pierwszej i przyjechali z Irlandii, było bardzo późno, już opóźniony ponad 2 lata, i ona, ta mama nie mogła sobie poradzić właśnie z tym przygotowaniem, a ja mówię, słuchaj Mateuszku, zobacz, ojciec Benedykt jest, tak, i właśnie ona tak słuchała, a wcześniej trochę miała wątpliwość, że był pontyfikat Jana Pawła II, coś tam zawsze coś powiedziała, ale ja powiedziałam, nie, ten dobry i ten jeszcze jest dobry. I właśnie znał Mateusz, był do komunii dopuszczony, ksiądz prawo się zapytał, kto, no oczywiście ta mama powiedziała, że to Jana powiedział, no właśnie, to stać na nie na to. Ale to najbardziej jeszcze chciałabym powiedzieć taką właśnie moją myśl, jak ja byłam w Krakowie, właśnie tam na zjazd młodzieży i właśnie dużo było młodzieży. Dzień wcześniej oni siedzieli w tym błocie, tam pełno było, nie można było przejść. Ja się pytam tej młodzieży, jak się czuliście wspaniale, zachwyceni, uradowani. No właśnie, to coś pięknego. A my jak siedzieliśmy i śpiewaliśmy pieśni polskie, były Ukrainki. Ja myślałam, że to ze Związku Radzieckiego. Później jeszcze język rosyjski. Ja znałam oczywiście średnie szkoły później. No właśnie inne, ale też nie mówię. I śpiewały właśnie po polsku. Ja mówię tak, no właśnie, jakiś piękny duch działa. Benedykt tak nas przybliżył, że one śpiewały po polsku, zachwycone. I to tak mówił po rosyjsku, a to po polsku. Jest działanie Ducha Świętego było wiara, miłość, przekazanie i do tej młodzieży. I jeszcze ja teraz spotykam właśnie w moim mieście, nawet na noclegowni, no to pan Ukraińca, ale to już były wcześniej, ja teraz Polacy, ale na mieście. I te dwie Ukrainki, ja pytam się, gdzie chodzicie do kościoła, tak na przystanku od chorej wracałam przypadkowo. A my, jedna mówi Swetłana, oczywiście druga, to już się nie pytałam, mówi tutaj, o ten sam Bóg. No właśnie, wiara. I my przekazujemy, my mamy miłość od Benedykta. I nie ma dyskusji na temat, że cokolwiek pisali. Właśnie nad tym ubolewałam. A widziałam to w ogrodach dalej później. I do końca był, jest i będzie. No przykro, ale no teraz egzamin mówię. No musimy przekazać. Pozdrawiam. I właśnie to jest coś pięknego, co pozostało nam. I przekazujemy, bo ja mówię, dziecko, uczyłam wnuka języka polskiego, no bo on był w Niemczech się uczył później. A ja go uczyłam i czytałam. Właśnie pięknie mówisz, szósta klasa, najstarszy u córki.
Gratulujemy pani Bożeno, no, również tego i tej tego wątku podjętego, związanego z również inspiracjami, które pani zaczerpnęła od Ojca Świętego Benedykta. Księże profesorze, czy słowo również odniesie
się? No, życzę pani, żeby pani się udało, bo to wielka sprawa, przekazać te wartości, o których pani tutaj mówiła, z ogromnym przejęciem tym swoim potomkom. Żeby ten przekaz wiary był mocny, owocny i trwały. Bardzo tego serdecznie pani życzę.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa mówi, Serce Boże.
Bardzo miło, pani Tereso, bardzo proszę.
Ja mam, tak może, żeby rozładować napięcie. Piękna metafora z tym guzikiem. Tylko to tak jak schodzić do Jerozolimy, z Jerozolimy do Jerycha, czy z Jerycha do Jerozolimy. Czy zawsze musi być pierwszy guzik zapinany z góry, a może z dołu? No, ale to tak żartem. Natomiast druga sprawa to jest, przeczytałam księdza Roberta Skrzypczaka Między Chrystusem a Antychrystem. I nasuwa się mi taka intuicja, może sugestia raczej, że wiara i rozum, ta równowaga jest trudna do utrzymania i im bardziej przeważa albo jedno, albo drugie i niestety przeważyło to drugie i niestety Antychryst doszedł do wniosku, że trzeba działać. No i mamy skutki. I mamy tak zwane prorocze, ja wiem, wyczucie, może jakaś intuicja prorocza. I rezygnacja, tak zwana rezygnacja, świętego Ojca była bardzo prorocza, bo Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Albo, albo. Tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy również pani Tereso za te wypowiedziane myśli. Księże profesorze, będę niezmiernie wdzięczny za odniesienie się oraz za poczynienie pewnego rodzaju także podsumowania naszego tematu, naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych, spotkania poświęconemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI.
Z jakichś powodów technicznych, ja dość słabo słyszałem wypowiedź pani Teresy. Były jakieś takie pauzy. Ja nie jestem pewny, czy wszystko dobrze zrozumiałem, natomiast na pewno zrozumiałem dobrze, tak przypuszczam, jeden z wątków, mianowicie to był wątek dotyczący tej rywalizacji rozumu i wiary. Otóż myśl Benedykta XVI, jej istota w tej kwestii polega właśnie na tym, że on twierdzi, i tego chce nas nauczyć, że to nie są rywale, rozum i wiara. I że one rosną w sposób wprost proporcjonalny do siebie, a nie odwrotnie proporcjonalnie. To znaczy, że to nie jest tak, że kiedy przybywa wiary, to ubywa rozumu i odwrotnie. Tylko że one rosną razem. Znaczy, im więcej poszerzonego, prawdziwego rozumu, tym lepiej dla wiary. I im więcej wiary w rozumie, tym lepiej dla rozumu. To jest bardzo ważna sprawa i warto sobie tę lekcję Benedykta XVI przyswoić. To w kwestii wypowiedzi pani Teresy, za którą również bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast w kwestii podsumowania, to nie wiem, czy jest jakiekolwiek dobre podsumowanie. Myślę, że dobre w tym sensie, że ostatecznie trafne. Myślę, że głębie przesłania Benedykta XVI dopiero będziemy odkrywali. Że on zostanie doktorem Kościoła łacińskiego, że jego dzieło w moim głębokim przekonaniu znajdujące się na poziomie, na wysokości sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, dzieł Augustyna, dzieła teologiczno-duszpasterskiego Jana Pawła II, znajdujące się na tym poziomie największych, najtęższych głów i serc Kościoła, że jego dzieło będzie odkrywane i że będzie nas jeszcze karmiło i za naszego życia, i długo po naszym życiu. Także może to tytułem puenty.
Księże profesorze, i również za to pewnego rodzaju zainspirowanie w tym odkrywaniu wciąż na nowo papieża Benedykta. Serdecznie dziękujemy za również wyłuskanie tych jakże licznych, cennych wątków związanych z tą postacią. Za to również przybliżenie nam Ojca Świętego. Bardzo serdecznie dziękujemy zarówno podczas dzisiejszej naszej audycji, jak i również w pracy naukowej księdza profesora, której serca gratulujemy.
Serdecznie dziękuję.
Ksiądz profesor Jerzy Szymik, teolog, poeta, publicysta, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2004-2014, członek Watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej w latach 2015-2019, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Był naszym gościem. Podejmowaliśmy temat Benedykt XVI 1927-2022. Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie, za również telefoniczny udział w naszym dzisiejszym spotkaniu, za to poszerzanie również naszej znajomości Ojca Świętego Benedykta. Trwamy w tej zadumie, w tej modlitwie, o którą również prosił nas papież Franciszek w intencji Ojca Świętego, głęboko w to wierząc, ufając, jak to także pobrzmiewało w dzisiejszych naszych rozmowach, w jego wstawiennictwo przed obliczem Pana Boga za nas. Tutaj piękny telefon także bodajże Pana Piotra, który mówi o tym wstawiennictwie także za ludzi młodych, którym jest jakże bliski papież Benedykt. Dziękuję serdecznie. Na zegarach 29 minut po 23, a także chcemy zakończyć to nasze spotkanie sięgając do Duchowego Testamentu Ojca Świętego Benedykta i w tymże testamencie padły te słowa, które jakże krzepią, które jakże również i wlewają wiele nadziei. Trwajcie mocno w wierze, nie dajcie się zmylić. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół przy wszystkich swoich niedoskonałościach jest naprawdę Jego ciałem. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Były to rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria.